czas zatem na naszego gościa, zapowiadany wcześniej Jarosław Kinal, medioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i w Dzień Radia o radiu rozpoczynać będziemy tę rozmowę, a rozpoczniemy ją od takiego widzenia trochę zmian w radiu, no bo kiedy Guglielmo Marconi wymyślał radio, to ono miało funkcję, nikt nie wiedział do końca jaką. Potem pojawiła się funkcja komunikacyjna, a gdzieś potem no ta funkcja klasycznego radia, rozgłośni radiowej, o której mówimy, od funkcji informacyjnej, rozrywkowej do szeregu innych. No szybko relatywnie te zmiany następowały, bo to nie jest kwestia jakiegoś wieku, dwóch wieków, tylko lat kilkudziesięciu chyba najwyżej.
No tak, znaczy jedno sprostowanie. Właścicielem patentu na radio jest Nikola Tesla, który wygrał z Marconim prawa przed Sądem Najwyższym w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o to przyspieszenie technologiczne, radio było pierwszym takim wynalazkiem, który rozpoczął takie przyspieszenie informacyjne. Adaptacja radia zajęła około 20-30 lat. Później była telewizja, która zajęła już tylko 15, a internet tylko 5. Natomiast jeśli chodzi o rolę radia i funkcję radia, to ona jest niezmienna. Służy do komunikowania się, służy do przekazywania informacji, służy do tego, żeby dostarczyć ludziom rozrywki. I to się nigdy nie zmieni, proszę państwa. Nigdy. I tego jestem pewien, że radio dalej będzie takim samym medium, jakim było, czyli takim, z którym jesteśmy. Radio w przeciwieństwie do gazet, w przeciwieństwie do telewizji jest medium towarzyszącym. Jedziemy samochodem, słuchamy radia. Jesteśmy w kuchni, przygotowujemy jakiś posiłek, słuchamy radia. Kiedy czytamy książkę na kanapie, też bardzo często słuchamy radia. W przeciwieństwie do tych mediów, które są absorbujące, do nawet przeglądania i klikania rzeczy na swoim telefonie.
Słowem, nie wieszczy pan końca klasycznego radia, co wieszczą niektórzy komentatorzy rynku medialnego. To klasyczne radio ma takie swoje specyficzne nisze, w których się jest w stanie utrzymać.
Tak, zdecydowanie. Znaczy, wydaje mi się, że mówiąc o klasycznym radiu, mówimy o takim radiu, który właśnie informuje, dostarcza rozrywki, prezentuje najważniejsze informacje. Jest też takim pierwszym medium pierwszego odbioru. Jak coś się złego wydarza, to bardzo często po prostu z przyzwyczajenia uruchamiamy odbiornik radiowy, żeby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście wydarzenie miało miejsce, jaki jest jego zasięg, jakie są jego konsekwencje. Natomiast być może zmieni się odbiornik. To tak jak były stare odbiorniki lampowe, zastąpione radiem tranzystorowym, teraz mamy radio cyfrowe. Natomiast ta idea radia, wydaje mi się, że pozostanie niezmienna.
Jak silną rolę w tych zmianach w radiu może odegrać internet? Bo mamy w tej chwili już portale internetowe, które tworzą poszczególne rozgłośnie, strony. To już jest obecność od lat przynajmniej kilkunastu, jeżeli nie dłuższa. No ale są też radia internetowe i to jest jakby nowa odsłona radia, myślę. W pewien sposób.
Tak. Oczywiście pierwsze radio internetowe w Polsce to początek lat 2000, kiedy studenci tworzyli po prostu swoje radio. Był taki odtwarzacz Winamp, który umożliwiał tworzenie swojej własnej rozgłośni. Ja uważam, że to po prostu jest poszerzenie oferty programowej. Jeśli popatrzymy na duże rozgłośnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, one zamiast 3-4 anten mają ich 17, zdywersyfikowanych przede wszystkim pod kątem oferty muzycznej. Bo to jest takie clue, jeśli chodzi o radio. No, sami mówimy bardzo często o formatowaniu radia, że jest radio przeznaczone dla młodych, radio przeznaczone dla osób o takim, a nie innym światopoglądzie. Są radia ogólne, takie jak Radio Rzeszów, które stara się przygotowywać ofertę programową dla szerokiego spektrum odbiorców. Natomiast te radia internetowe są radiami specjalistycznymi. Jest bardzo dużo rozgłośni sportowych, gdzie redaktorzy komentują różnego typu wydarzenia sportowe. Są, proszę państwa, radia muzyczne, które nadają tylko i wyłącznie muzykę. Natomiast pytanie pozostaje bardzo proste i otwarte. Czy taki typ radia jest przeznaczony dla pojedynczego bądź mało licznego grona słuchaczy, A te radia klasyczne, które zawierają wszystkie te elementy niezbędne w radiu, będą atrakcyjne dla ogółu? Czy będą?
No bo jest to trochę tak, że radio klasyczne, ono istnieje od lat tych już iluś, prawda, wstecz.
Setkę
blisko. Natomiast, no i to był ciągły rozwój odbiorników radiowych, sposób przesyłu, komunikacji, modelu radia i tak dalej, i tak dalej. Radio internetowe to jest swego rodzaju jakby nowa odsłona kanału przesyłowego, tak to nazwijmy. I oczywiście to, co mówimy o radiu internetowym, to jest przede wszystkim muzyka, ale z drugiej strony myślę, że mówiąc o radiu internetowym, musimy też powiedzieć, ono jest w pewien sposób jakby łatwiejsze do fizycznej realizacji dla tego, kto chce takie radio stworzyć, bo jednak radio klasyczne z rozsyłem antenowym i tak dalej, to jest kwestia pewnej koncesji, prawda, to jest kwestia wydatkowania dużej ilości środków, bo trzeba zapewnić przesył, możliwość nadawania tego programu rozsiewczo i tak dalej, nawet w przypadku radiofonii cyfrowej. Natomiast radio internetowe, internet istnieje. Jeżeli chodzi o opłaty koncesyjne, to różnie to wygląda w różnych krajach, ale myślę, że na razie przynajmniej jest to stosunkowo tańsza forma radia niż to radio klasyczne. Więc jest gdzieś chyba ta perspektywa rozwoju radia internetowego, myślę, jednak taka spora. Spory potencjał w nim pewnie tkwi.
Spory potencjał, ale też spore problemy. Po pierwsze, przede wszystkim oferta programowa. Radio internetowe tworzone przez kilkunastu ludzi nie zapewni takiego obłożenia informacyjnego, nie zapewni takiego zaspokojenia potrzeby informacji, no bo nie ma korespondentów, nie ma studia, nie ma wozów transmisyjnych, nie ma na przykład odpowiednich akredytacji na różnego typu wydarzenia, jak te radia tradycyjne, to po pierwsze. Po drugie jakość. Zauważcie Państwo, że radio to tradycyjne. I nazwijmy je radiem programowym albo radiem instytucjonalnym, tak jak to jest w literaturze przedmiotu, jest radiem, które nadaje w odpowiednich normach, w odpowiednich jakościach. W radiu, takim jak w jakim dzisiaj jesteśmy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten przekaz był słaby jakościowo. Bo na to po pierwsze nie pozwoliłyby wymogi koncesyjne, a po drugie nie pozwoliłyby na to pewien etos pracy. Dziennikarze zawodowi, a tacy w większości tworzą radia programowe, starają się, aby ten materiał był jak najlepszy kosztem szybkości informacji. Natomiast radia internetowe mogą sobie pozwolić na to, żeby ten materiał był gorszej jakości, bo stawiają na to, co nazywamy teraz instant journalismem, czyli dziennikarstwem dziejącym się na żywo.
No to skoro o tym, to jeszcze właśnie w tym kierunku dwa zdania. No bo jest tak, część jakby przekazu w internecie przeniosła się też do mediów społecznościowych. Część odbiorców, czy też nawet tych, którzy taki przekaz tworzą, traktuje to jako dziennikarstwo, co może do końca prawdą nie jest, bo jednak na innych zasadach się to opiera. Jest niebezpieczeństwo na przykład sztucznej inteligencji, deepfake'ów, tudzież takiego przekazu, który jest z gruntu sfałszowany. No i to są pewnie te niebezpieczeństwa również dla radia, które może przynieść przyszłość.
Tak, oczywiście. Już nawet powstały takie próbne radia właśnie internetowe, które są tworzone w całości przez sztuczną inteligencję. No i z jednej strony użytkownik nie jest wyczulony na to, żeby rozróżniać, czy to jest rzeczywiście człowiek, czy to jest algorytm, który gdzieś tam został wygenerowany. Natomiast z drugiej strony zauważcie Państwo, jak w radiu czasem lubimy pomyłki, te niedoskonałości. Kiedy pan redaktor powiedział 8:11, od razu popatrzyłem na zegarek. Nie, jest 8:16, pan redaktor od razu się poprawił, a ja się uśmiechnąłem. Bo to przybliża nas, pokazuje, że to radio jest blisko nas. A takie radio idealne, wysterylizowane, tworzone przez sztuczną inteligencję, tego nie będzie potrafić.
Radio jako towarzyszące, radio jako przekaz informacyjny, radio jako rozrywka. Tych funkcji jeszcze można by dodać do klasycznego radia trochę?
Oczywiście, że tak. Radio jest też teatrem wyobraźni. Proszę sobie pomyśleć, jak sobie wyobrażamy tą osobę po drugiej stronie mikrofonu, tych redaktorów, jak wyglądają, czy ten głos jest dopasowany. Teatr radiowy, przepiękne, wymagające od nas bardzo dużo wysiłku, żeby sobie to wszystko zwizualizować, ale jednocześnie dużo bardziej plastyczny, bo trzeba dźwiękami pokazać to wszystko, co dzieje się na scenie. W przeciwieństwie do tego teatru, który jest normalnym teatrem, który możemy też zobaczyć. Inna jeszcze funkcja budowania wspomnień. Przed naszą rozmową leciała piosenka Ani Karwan, Słucham Cię w radiu co tydzień, prawda? To też z radia bierzemy piosenki, które nam się podobają, z którymi wiążemy jakieś wspomnienia. Chociażby jakiegoś miłego wyjazdu, gdzie jechaliśmy z osobą, którą kochamy, trzymaliśmy ją za rękę, a w radiu leciała akurat ta albo inna piosenka i tak wiążemy emocje.
Radio, i to pewnie też musimy jeszcze dopowiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, bywa też taką ostatnią instancją pomocy dla tych, którzy pomocy nigdzie się nie doczekają. Podobnie jak w innych mediach, kwestia interwencyjna, jeżeli chodzi o klasyczne radio, też jest, myślę, niezwykle istotna.
To prawda. Jeśli popatrzymy na analizę najważniejszych śledztw dziennikarskich, to one albo działy się w gazetach, albo działy się właśnie w programach radiowych. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Oprócz interwencji, też możliwość rozmów ze słuchaczami. Radio jest jedyną taką instancją medialną, instytucją medialną, w której kontakt ze słuchaczami jest możliwy praktycznie cały czas. Oni mogą dzwonić, oni mogą rozmawiać. Wyobraźcie sobie państwo, że w gazecie możemy napisać list do redakcji, który zostanie opublikowany albo nie, tak samo w internecie, w tych portalach, które nazwiemy tekstowe. W telewizji bardzo rzadko jest możliwość rozmów ze słuchaczami, a w radiu to się dzieje praktycznie codziennie, albo nawet kilkanaście razy dziennie, gdzie słuchacz może kogoś pozdrowić. No, popatrzmy, jaką wielką popularnością w latach 90. Cieszyły się takie audycje, gdzie można było sobie składać życzenia albo pozdrowienia. I ludzie do dzisiaj wspominają, a dodzwoniłem się wtedy do radia i życzyłem ci wszystkiego najlepszego.
A że ten kontakt jest, świadczy choćby o tym nasza dzisiejsza audycja i państwa głosy, które się na antenie pojawiły. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. W Dniu Radia o radiu Jarosław Kinal, medioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia, bo wy, państwo, też jesteście jego częścią.
Dziękujemy za te życzenia.